Rozmowa Radia Warszawa.
A dziś jest z nami w rozmowie Radia Warszawa pani Justyna Król-Próba, zastępca kierownika Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, Biblioteka Narodowa. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak zdrowie i samopoczucie?
W porządku, bardzo dobrze.
Powolutku, tak?
Tak jest.
Bardzo się z tego cieszymy. Dziś rozpoczynamy kolejny etap radiowego świętowania w związku, drodzy państwo, z 30. rocznicą powstania Radia Warszawa. W naszym radiu pojawiła się taka kapsuła czasu i chcemy wypełnić ją dobrym słowem od naszych radiosłuchaczy. Powiem tylko, że kapsuła zostanie zamurowana w sekretnym miejscu Katedry Warszawsko-Praskiej. Wasze wpisy zostaną przeniesione na papier nośnik, który wydaje się najbardziej uniwersalny i trwały. I właśnie dziś będziemy mówić o papierze, jego trwałości i konserwacji. No właśnie. Jak zrobić kapsułę czasu? Jak się do tego zabrać? Co nam będzie potrzebne?
Jeśli chodzi o sam pojemnik, to najistotniejsze jest, żeby to był pojemnik bardzo szczelny i żeby był zbudowany z materiału, który wytrzyma warunki, w których zostanie zamurowany, zakopany. I polecany chyba najbardziej materiał to obecnie po prostu stal nierdzewna. Jest takim materiałem najbardziej uniwersalnym i taką kapsułę ze stali nierdzewnej można zaspawać, dzięki czemu jest szczelna i mamy wtedy pewność, że nic nie dostanie się do środka i nie zniszczy nam zawartości, którą mamy w tej kapsule zabezpieczoną.
To czym się kierować przy wyborze, można powiedzieć, do tego naszego skarbu? Jak się do tego zabrać? Co będzie nam potrzebne?
Chyba najbardziej takim rzeczywiście uniwersalnym nośnikiem jest papier i wydaje się, że w perspektywie takiej bardzo długoterminowej to właśnie pismo na papierze ma chyba największą szansę przetrwać w takich dobrych warunkach, jeśli jest odpowiednio zabezpieczone w bardzo szczelnej kapsule, która jest właśnie z neutralnego materiału. To takie materiały mogą setki lat po prostu trwać w stanie niezmienionym. Istotne jest tylko, żeby ten papier też był bardzo dobrej jakości, ponieważ bardzo dużo zależy od tego, jaką mamy jakość papieru.
Bo jak wygląda technologia konserwacji papieru?
W konserwacji papieru myślę, że możemy wyróżnić takie dwa podstawowe nurty, które są uzależnione od tego, z jakim papierem mamy do czynienia. Jeśli mamy do czynienia z papierem wytwarzanym rękodzielniczo, z papierem starym, takim, który spotykamy w XV-XVI-wiecznych na przykład księgach, jest to papier bardzo dobrej jakości, który w dobrych warunkach potrafi świetnie się przechowywać i być w bardzo dobrym stanie. I tutaj stosujemy techniki konserwacji, którą u nas tak nazywamy konserwacją tradycyjną. Natomiast mamy całkiem już osobną, można powiedzieć, gałąź konserwacji masowej, która się skupia na problemach dotyczących papierów XIX i XX-wiecznych, które ze względu na inną technologię wytwarzania, technologię masową, przemysłową, są papierami niestety bardzo niskiej jakości i potrafią już w ciągu kilkudziesięciu lat właściwie rozpadać się w rękach, co bardzo często prawdopodobnie każdy z nas obserwuje nawet w swoim podręcznym księgozbiorze, kiedy mamy na przykład książki drukowane w latach 60. czy 70. I te książki są już w tej chwili żółte, kruszą się. To właśnie mamy taki problematyczny papier i takiego papieru musimy się wystrzegać w naszej kapsule czasu oczywiście. Więc mamy powiedzmy takie dwie główne gałęzie i w zależności od tego, z jakim papierem pracujemy, to takie stosujemy techniki i metody. W metodzie masowej najważniejsze jest właśnie odkwaszanie tego papieru, ponieważ w papierach XIX-XX-wiecznym podstawowym problemem jest właśnie zakwaszenie, które wynika z samego procesu produkcji tego papieru, więc ten papier jest takim... jest już obarczony w procesie produkcji po prostu taką wadą, która sprawia, że jest bardzo krótkotrwały. I odkwaszanie tego papieru w specjalnych takich metodach masowych, w takich instalacjach prawie przemysłowych, ma za zadanie poprawić jego pH, czyli jego odczyn, sprawić, żeby ten odczyn był bardziej zasadowy, ponieważ odczyn kwaśny niszczy papier, po prostu niszczy jego strukturę, celulozę, z której jest stworzony, i ten odczyn jest jakby kluczowy, żeby ten papier jak najdłużej zachować. A ponieważ mamy takich zbiorów na papierze kwaśnym bardzo dużo, to metoda ta musi być masowa, żeby po prostu szybko ratować jak największe ilości takich obiektów.
A czy my, laicy, potrafimy rozpoznać rodzaj papieru, kiedy na przykład w końcu udamy się do upragnionej biblioteki czy księgarni?
No, na pewno jest bardzo łatwo rozpoznać taki papier, bo nawet po wyglądzie możemy stwierdzić, że ma taki charakterystyczny żółty kolor, ma charakterystyczny zapach też często, ma taki lekko kwaskowaty zapach. I taki papier zazwyczaj prawdopodobnie spotkamy już raczej w antykwariacie, gdzie możemy na przykład kupić książki takie dwudziestowieczne. W latach 90. XX wieku zaczęły już wchodzić procesy, które były związane z ustanowieniem normy ISO 9706, czyli normy, która opisuje papier trwały, czyli taki papier, który ma, spełniając pewne wymogi, przetrwać w odpowiednich warunkach właśnie setki lat. I obecnie większość prawdopodobnie produkcji książkowej jest już realizowana na takim papierze trwałym, więc jakby nowoczesne, współczesne książki już są drukowane na dobrym jakościowo papierze, ale właśnie ten papier kwaśny, ten papier nietrwały, to jest domena rzeczywiście książek już takich XIX-wiecznych, czy gazet na przykład z tego okresu.
A jeśli papier, jeżeli chcemy do kogoś wysłać list, to lepiej będzie, żeby wyrazić swój osobisty stosunek do tej osoby, napisać go własnoręcznie, a nie na przykład na klawiaturze?
No zdecydowanie. Myślę, że bardziej osobistym jest napisanie listu ręcznie. Warto też jeszcze przy okazji właśnie pisania ręcznego pewnych notatek, czy właśnie chociażby takiej zawartości kapsuły, jeśli chcemy umieścić w niej rękopiśmienne na przykład przekazy, to warto też pomyśleć o tym, żeby napisać je odpowiednim atramentem, ponieważ niektóre atramenty, większość atramentów, które używamy w długopisach, są również bardzo nietrwałe i bardzo podatne na przykład na zmiany, jeśli zostaną poddane działaniu złych warunków, wilgoci czy światła. Natomiast są atramenty archiwalne, które są atramentami czy tuszami pigmentowymi. Są to takie flamastry czy specjalne cienkopisy, które są dostępne w dobrze zaopatrzonych sklepach. I zapisy stworzone takim odpowiednim atramentem również mają dużo większą szansę przetrwać razem z odpowiednim podłożem, z odpowiednim papierem przez naprawdę bardzo długi czas.
No jestem ciekawa, czy mogę dotrzeć do swoich zeszytów i sprawdzić, co pisałam 20 lat temu.
Prawdopodobnie tak, szczególnie jeśli były w ciemności przechowywane. Jeśli nie były wystawione na światło, to prawie na pewno będzie tam raczej wszystko nadal widoczne.
Raczej w szufladzie u rodziców, raczej może w piwnicy, tak? W teczkach. Tak. Dziadkowie przecież o to dbają, prawda? Dla nich tego typu zeszyty czy dzienniczki ucznia to dosłownie relikwie. Przypomnę, drodzy Państwo, że dziś jest z nami pani Justyna Król-Próba, Biblioteka Narodowa. Mówimy o kapsule czasu, ale mówimy także o papierze, o jego konserwacji. Jakie są różnice między papierem rękodzielniczym a współczesnym?
Papier wytwarzany do końca mniej więcej XVIII wieku to jest właśnie papier wytwarzany metodami rękodzielniczymi. Z niewielkim udziałem urządzeń mechanicznych pod koniec, które w sposób mechaniczny rozdrabniały surowiec do stworzenia papieru. I jest to papier najlepszej chyba możliwej jakości, który się charakteryzuje tym, że ma bardzo długie włókna papieru, ponieważ papier składa się z włókien celulozy, trochę tak jak tkanina. I im dłuższe te włókna są, tym on jest mocniejszy, odporniejszy na składanie, rozciąganie, rozdzieranie, ale również podczas produkcji takiej rękodzielniczej stosowano metodę, która nadawała temu papierowi w naturalny sposób zasadowy odczyn. co oznacza w praktyce, że papier ten był zabezpieczony w naturalny sposób przed właśnie przed kwaśnym środowiskiem czy przed kwasami, które no są jakby wszechobecne w środowisku, ponieważ nawet w powietrzu unoszą się tlenki kwasowe, które wnikają we wszystko. Więc taki papier rękodzielniczo stworzony jest produktem bardzo dobrej jakości i można to zobaczyć w wielu rękopisach sprzed kilkuset lat, które były przechowywane w miarę dobrych warunkach, nie zostały zniszczone wilgocią, że taki papier jest nieraz po prostu w takim stanie, jakby był nowy praktycznie. Nie jest zmieniony, jest bardzo mocny i bardzo, bardzo trwały. Natomiast właśnie papier wytwarzany metodą przemysłową, czyli wynalazek powiedzmy XIX-wieczny z okresu rewolucji przemysłowej, no jest to papier, który bardzo, bardzo źle się przechowuje, bardzo szybko niszczeje. Procesy przemysłowe były procesami właśnie odwrotnie, były po prostu procesami, które zakwaszały od razu surowiec, czyli papier taki wytwarzany był w środowisku kwaśnym, co oznacza, że miał już wbudowany po prostu taki proces autodestrukcyjny i gotowy produkt był już zakwaszony i w związku z tym taki papier po paru dziesięciu latach bardzo, bardzo jest już zniszczony i potrafi się rozpaść w rękach. Wiele też innych czynników jakby wpływało na trwałość tego papieru kwaśnego, na jego niską trwałość, między innymi dodatek innych surowców poza taką celulozą włóknistą. Również były dodawane inne surowce, które miały zwiększyć masę, ponieważ no, zapotrzebowanie na papier stało się bardzo duże, więc trzeba było bardzo dużo surowca pozyskiwać, żeby to zapotrzebowanie zaspokoić. I no, otrzymaliśmy produkt masowy, który niestety był produktem niższej jakości no i o niższej trwałości też z tego względu.
A ile czasu ma szansę przetrwać papier z dobrym słowem zaklęte w kapsule czasu?
Jeśli będzie to właśnie kapsuła zrobiona poprawnie, czyli będzie rzeczywiście szczelna, a papier w niej zawarty będzie papierem trwałym, to myślę, że setki lat możemy oczekiwać, że przetrwa, a nawet może dłużej. Mam przykłady wielu obiektów, rękopisów, które powstały kilkaset lat temu i przetrwały do dziś w bardzo dobrym, prawie niezmienionym stanie. Natomiast kapsuła, jeśli jest odpowiednio zrobiona, szczelna i nie zawiera w sobie żadnych korozyjnych elementów, będzie jeszcze dodatkowo chronić ten papier, więc w odpowiednio zrobionej kapsule to można by się pokusić, że może i tysiące lat byłby w stanie taki papier przetrwać.
O czym musimy pamiętać, przygotowując naszą kapsułę czasu? Przypomnijmy raz jeszcze, zabieramy się do tego zadania bardzo poważnie.
Tak, to polecałabym kapsułę z pojemnik ze stali nierdzewnej, który będzie zamknięty szczelnie przez lutowanie, przez zespawanie. Dobrze, żeby lut nie był ołowiowo-cynowy, bo jeśli kapsuła byłaby na przykład w ziemi, to może on być, może ulec degradacji. Ale jeśli będzie zamurowany w ścianie, to chyba wtedy taki lut ołowiowo-cynowy mógłby być odpowiedni. Warto też na przykład wnętrze kapsuły przed zamknięciem wyściełać wełną ceramiczną, ponieważ taka wełna ceramiczna zapobiegnie podgrzaniu się dokumentów podczas zaspawania jej. Same dokumenty, które do niej włożymy, dobrze by było, żeby były właśnie na papierze trwałym, spełniającym wymogi normy ISO 9706. Czyli papier, który jest zasadowy, ma odpowiednią rezerwę alkaliczną, jest odporny na starzenie. I jeśli chcemy ręcznie spisać notatki na tym papierze, no to dobrze, żeby to był atrament albo tusz właśnie pigmentowy, który będzie tuszem bardzo trwałym. Mhm. I to chyba takie najważniejsze rzeczy.
Jeśli chodzi właśnie o ten, to już właśnie też chciałam zapytać, czy lepiej napisać nasze dobre słowo atramentem, czy lepiej po prostu wydrukować je? Lepiej, żeby to było słowo drukowane.
Wydaje mi się, że chyba jednak atrament będzie trochę trwalszy, atrament pigmentowy, niż wydruk z drukarki. Chyba, że byłoby to na przykład drukowanie taką metodą tradycyjną, czyli tak jak kiedyś w drukarni, farbą pokostową, taką drukarską.
Aż poczułam, generalnie aż jesteśmy poczułam ten zapach.
Tak, tak. Jesteśmy zwolennikami tradycyjnych metod, bo naprawdę są sprawdzone i dobre.
I pamiętajmy o tym. Bardzo dziękuję. Dziś z nami była pani Justyna Król, Próba Biblioteka Narodowa. Rozmawiałyśmy o kapsule czasu. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.